Zazwyczaj, kiedy mamy do czynienia z jakąś diagnozą medyczną, no to sprawa jest dość prosta, prawda?
No oczekujemy konkretów.
Właśnie. Jest takie oczekiwanie wręcz inżynieryjnej precyzji. Jak łamiemy rękę, to idziemy, robimy zdjęcie rentgenowskie i na tym czarnym tle widzimy tą poszarpaną białą linię.
Jasne.
A lekarz po prostu pokazuje to palcem i mówi, o, tutaj jest problem, gips na 6 tygodni i już.
I to jest bardzo komfortowe, bo sytuacja jest czysta, wiesz, klarowna. I co najważniejsze, można to od razu zweryfikować. Daje to nam takie ogromne poczucie bezpieczeństwa. No bo rozwiązanie nasuwa się samo.
Dokładnie tak. Ale co się dzieje, kiedy patrzymy na zachowanie drugiego człowieka? Bo tutaj sprawy się mocno komplikują.
Oj, i to bardzo.
Zobaczmy, wyobraźmy sobie taką sytuację. Mamy ucznia w 8 klasie, nauczyciel prosi go o otwarcie zeszytu, a on nagle no po prostu zrzuca wszystko z ławki, rzuca wulgaryzmami i odwraca się tyłem.
Klasyczny kryzys w sali.
No i wtedy włącza się ten nasz wewnętrzny, taki intuicyjny aparat rentgenowski, prawda? I on natychmiast diagnozuje to jako celowy bunt, jako agresję i brak szacunku.
Tak nam podpowiada instynkt.
Tyle, że nasza dzisiejsza podróż w głąb mechanizmów ludzkiego zachowania, nasza analiza tych źródeł, ma nam do przekazania coś, co w ogóle wywraca ten sposób myślenia do góry nogami.
Całkowicie.
Otóż okazuje się, że ten nasz wewnętrzny rentgen w przypadku, wiesz, neuroróżnorodności, ADHD czy w spektrum autyzmu po prostu całkowicie nas oszukuje.
Oszukuje nas, no bo mierzymy zjawiska czysto neurologiczne taką zwykłą miarką moralną. To, co jest tutaj naprawdę fascynujące, to fakt, że my bierzemy zachowanie, które w rzeczywistości jest tylko taką no, fizjologiczną reakcją przeciążonego organizmu. I co robimy?
Naklejamy etykietę.
Dokładnie, naklejamy na nie etykietę pod tytułem złe wychowanie albo złośliwość.
I właśnie dlatego dzisiaj rozpakujemy to na czynniki pierwsze. Bo to jest podejście, które uderza w same fundamenty. Na co dzień toniemy wręcz w jakimś oceanie poradników z tymi wszystkimi magicznymi sztuczkami na trudne zachowania, prawda?
O tak, żetony, punkty, naklejki.
No właśnie, mamy systemy nagród, kary, punkty minusowe, a materiał, przez który dzisiaj przejdziemy, on proponuje całkowitą zmianę paradygmatu. Mamy przed sobą bardzo precyzną mapę drogową.
Zgadza się. I to jest dokument, który krok po kroku wyjaśnia nam, dlaczego te wszystkie tradycyjne metody po prostu zawodzą na całej linii. I co tak naprawdę dzieje się w tym układzie nerwowym, jeszcze zanim dojdzie do tego głośnego wybuchu.
Bo chyba warto zaznaczyć na samym początku, nie będziemy tu gadać o kolejnym zbiorze jakichś luźnych rad w stylu, wiesz, bądź bardziej cierpliwy, prawda?
Absolutnie nie. Analizujemy dzisiaj dokument, który twardo opiera się na ciągach przyczynowo-skutkowych. Idziemy od samej biologii układu nerwowego, przez te nasze błędne percepcje zachowania, aż po takie bardzo ostre, konkretne procedury reagowania, kiedy jest kryzys.
No to zacznijmy od tego fundamentu, bo nasze źródło stawia sprawę bardzo kategorycznie. Jeśli w ogóle chcesz zmienić czyjeś zachowanie, to najpierw musisz zajrzeć do mózgu.
Mhm.
O regulamin szkolny czy domowy, no, w tym momencie odłóż po prostu na bok. Według autorów neurobiologia to jest taki absolutnie wspólny mianownik dla ADHD, dla spektrum i dla wszelkich trudności z tą samoregulacją.
To jest rdzeń całego tego podejścia.
I wiesz co, kiedy czytałam ten fragment, to przyszła mi do głowy taka analogia, taka dość codzienna sytuacja z biura. Próba zmiany zachowania u takiego dziecka za pomocą samej tylko dyscypliny, wiesz, bez zrozumienia tej jego neurobiologii, to jest trochę jak próba naprawienia zawieszającego się komputera przez walenie pięścią w monitor.
O rany, tak. Bardzo trafne.
Prawda? Widzimy, że obraz się zaciął? No to się frustrujemy, uderzamy w tę obudowę, może wyciągamy wtyczkę z prądu, a tymczasem problem leży gdzieś głęboko, w jakimś przegrzanym procesorze. Skupiamy się na tym w zewnętrznym, twardym plastiku, a zupełnie ignorujemy kod, który przestał odpowiadać.
Z punktu widzenia neurobiologa wygląda to dokładnie w ten sam sposób. I wiesz, kiedy zaczynamy postrzegać te wszystkie trudne, kryzysowe sytuacje właśnie przez pryzmat układu nerwowego, to my tak naprawdę całkowicie zmieniamy język, którym o nich mówimy.
Znaczy to niegrzeczne dziecko znika.
Dokładnie tak. zjawisko tego przysłowiowego, niegrzecznego dziecka po prostu wyparowuje z równania, a na jego miejsce wchodzą pojęcia takie jak, no wiesz, przeciążenie sensoryczne, deficyt dopaminy, czy ta słynna nadreaktywność ciała migdałowatego.
No dobrze, ale tu muszę wejść w rolę takiego trochę adwokata diabła.
Dawaj.
Bo to wszystko brzmi naprawdę fascynująco, naukowo super, ale wyobraź sobie perspektywy takich skrajnie wyczerpanych nauczycieli czy opiekunów. Przecież takie tłumaczenie może im brzmieć jak, no jak zwykłe usprawiedliwianie absolutnie każdego wybryku, prawda? Ktoś z zewnątrz usłyszy, zaraz, ten dzieciak rzuca we mnie krzesłem, a wy mi każecie myśleć o jego neuroprzekaźnikach zamiast wyciągnąć konsekwencje.
Rozumiem to oburzenie, to bardzo powszechne.
No bo czy my w ten sposób po prostu nie zdejmujemy z takiego ucznia jakiejkolwiek odpowiedzialności za to, co robi?
W ogóle nie, to jest kluczowe rozróżnienie. Zrozumienie mechanizmu to nie jest to samo, co brak konsekwencji. Ta odpowiedzialność wciąż istnieje, ale żeby w ogóle móc ją wyciągnąć, żeby to miało sens, musimy pracować z systemem operacyjnym, który w danej chwili w ogóle działa.
Aha, czyli karanie wyłączonego komputera nic nie da.
Właśnie. Zauważ też jedną rzecz. Kiedy my jako dorośli obarczamy takie dziecko moralną winą, no wiesz, zakładamy, że ono robi to z pełną premedytacją, że robi nam na złość, to u nas samych włącza się nasza własna reakcja obronna.
No tak, czujemy się atakowani.
Nauczyciel czuje się po prostu osobiście dotknięty. Jego autorytet jest podważany. I co to budzi? Budzi gniew. A zrozumienie faktu, że taki wybuch ucznia to jest czysty objaw przegrzenia układu nerwowego, a nie żaden zaplanowany atak na nas, to po prostu zdejmuje z dorosłego ogromny ciężar.
Rzeczywiście, pozwala zachować taki profesjonalny chłód, prawda? Nie bierzemy tego do siebie.
Otóż to.
Dobrze, no to powiedzmy, że z poziomu teoretycznego to ma głęboki sens, uspokaja te nasze dorosłe emocje, ale tu pojawia się pewien potężny problem praktyczny, taki, który zresztą nasze źródło definiuje w ogóle jako serce całego tego artykułu.
Mhm. Sekcja o iluzji zachowania.
Skoro wiemy, że ten cały biologiczny silnik ma decydujące znaczenie, no to dlaczego my jako ci dojrzali dorośli tak często dajemy się, wiesz, nabrać na to, co po prostu widzimy?
Bo ewolucja gra tu z nami w kotka i myszkę.
No właśnie. Dokument zestawia ze sobą takie kontrastujące pary. Z jednej strony to, co nam się wydaje na pierwszy rzut oka, a z drugiej to, co naprawdę dzieje się w mózgu. I pytanie brzmi, dlaczego te nasze zmysły, nasze wyuczone instynkty tak strasznie wprowadzają nas na manowce?
No cóż, musimy pamiętać o jednym. Nasze ludzkie instynkty absolutnie nie ewoluowały po to, żebyśmy byli wyrozumiałymi pedagogami, prawda? One wyewoluowały po to, żeby utrzymać nas przy życiu. Żebyśmy przetrwali.
Jasne.
Jesteśmy z natury zaprogramowani do bardzo szybkiego, natychmiastowego wręcz wyłapywania zagrożeń. I to szczególnie w grupie. W czasach prehistorycznych jakikolwiek nagły hałas, jakiś agresywny ruch, czy to, wiesz, otwarte nieposłuszeństwo zagrażało wręcz życiu całej grupy.
Czyli to jest w nas bardzo głęboko zakodowane.
Bardzo. Kiedy dzisiaj nauczyciel w klasie słyszy nagły trzask rzucanego plecaka, to jego własne ciało migdałowate, ten najstarszy system alarmowy w naszym własnym mózgu, natychmiast włącza czerwoną syrenę. Biologia mówi krótko. Uwaga, zagrożenie. I od razu aktywuje się mechanizm walki.
O rany. Czyli ten biedny nauczyciel sam zostaje na moment całkowicie odcięty od jakiegoś racjonalnego myślenia przez swój własny radar ewolucyjny.
Zgadza się.
I zamiast widzieć po prostu przebodźcowane, zmęczone dziecko, jego mózg widzi jakiegoś, no, drapieżnika, który atakuje jego pozycję jako lidera stada.
I to zderzenie jest właśnie tym, o czym mówią autorzy naszego źródła. My jako dorośli musimy aktywnie, bardzo wręcz celowo, intelektualnie zderzyć ten nasz błędny, pierwotny impuls.
Czyli tę myśl. On mnie ignoruje złośliwie.
Tak. Zderzyć ją z twardym, biologicznym faktem. Nie. W tym momencie kora przedczołowa tego dziecka po prostu przestała w ogóle przetwarzać moje słowa przez stres. I bez tego takiego sekundowego zatrzymania się z automatu odpowiemy ogniem na ogień.
I tu właśnie gładko wchodzimy na ten trudny grunt codzienności szkolnej, która, no, przypomina niejednokrotnie jakieś pole minowe. Wiesz, to uświadomienie sobie naszych biologicznych reakcji to jest jedno, ale jak u licha zdezorientowany dorosły ma to trafnie i precyzyjnie ocenić w ułamku sekundy?
Nie jest to proste.
kiedy masz 30 hałasujących dzieci w dusznej sali. Czas goni, bo trzeba napisać sprawdzian. Kto ma w ogóle czas na rozkładanie na biurku podręcznika do neurologii i analizowanie kory przedczołowej?
Nikt, absolutnie nikt. I dlatego w tym dokumencie przedstawiono rewelacyjny mechanizm tak zwanych okien regulacyjnych. To jest genialne w swojej prostocie.
Znaczy, to jest trochę jak sygnalizacja świetlna dla układu nerwowego, tak?
Dokładnie tak. Mamy tu trzy bardzo konkretne strefy. Zieloną, żółtą i czerwoną. I chociaż to brzmi banalnie, to właśnie w tej prostocie kryje się potężna siła. Ten model jest tak zrobiony, że dorosły absolutnie nie musi mieć dyplomu z psychiatrii ani żadnych ankiet. Wystarczy tylko i wyłącznie szybka obserwacja.
Przyjrzyjmy się temu modelowi bliżej, bo mam wrażenie, że to jest to narzędzie, które autentycznie ratuje życie w klasie. Co konkretnie oznacza każdy z tych trzech kolorów? Zacznijmy może od tego zielonego okna.
Zielone okno to jest po prostu stan optymalny. Układ nerwowy ucznia jest wtedy gotowy do działania, pobudzony, ale też w pełni zrelaksowany. W tym stanie, wiesz, kora przedczołowa, czyli ten cały dyrektor generalny naszego mózgu od logiki i empatii, on jest w pełni aktywny. Dziecko może się uczyć, słuchać, współpracować.
A co z ciałem?
Nerw błędny, ta nasza główna autostrada układu przywspółczulnego, działa jak trzeba. Spowalnia bicie serca, jesteśmy po prostu bezpieczni. To jest ten idealny moment edukacyjny.
No dobra, sielanka, ale potem zaczyna się robić tłoczno, jest za głośno na korytarzu, albo zadanie z matmy okazuje się za trudne. I wtedy, bach, wchodzimy w okno żółte. Co się tam dokładnie psuje?
Silnik wchodzi na zbyt wysokie obroty i po prostu zaczyna się przegrzewać. Aktywuje nam się nagle układ współczulny i poziomy kortyzolu czy adrenaliny idą ostro w górę. Co my widzimy na zewnątrz? Uczeń w żółtym oknie zaczyna się na przykład nerwowo wiercić.
Albo podnosi głos.
Podnosi głos, stuka długopisem, prowokuje kolegów obok. I to trzeba mocno podkreślić. To jest dopiero faza ostrzegawcza. Jego zdolności poznawcze już wtedy spadają, a słowa nauczyciela docierają do niego z opóźnieniem. Jeśli w tym momencie my jako dorośli popełnimy błąd i zareagujemy na przykład krzykiem,
to pewnie wpychamy go do strefy czerwonej.
Prosto w przepaść. Zepchniemy dziecko od razu do czerwonego okna.
A okno czerwone z naszej mapy drogowej to już jest kompletna awaria systemu, prawda? Czysta walka, ucieczka albo to słynne zamrożenie.
Tak, to jest pełen alarm. W czerwonym oknie kora przedczołowa zostaje praktycznie całkowicie wyłączona. Za kierownicę łapie ciało migdałowate i ono w całości przejmuje kontrolę nad tym, co się dzieje. I to jest właśnie ten moment, kiedy słyszymy krzyk, latają przedmioty, wulgaryzmy. Albo odwrotnie, jest takie apatyczne, totalne zamknięcie się w sobie ucznia.
To jest po prostu instynkt.
Z biologicznego punktu widzenia to uczeń w tym momencie autentycznie, dosłownie walczy o przetrwanie. Jakiekolwiek racjonalne argumenty w tym stanie po prostu od niego odbiją.
I to idealnie obrazuje, dlaczego te wszystkie standardowe, grzeczne metody negocjacji tak spektakularnie wtedy zawodzą. I tu dokument prowadzi nas w sumie na samo to pole bitwy. Skoro umiemy już rozpoznać kolor, to musimy wiedzieć, co u licha mamy z tym zrobić.
A jeszcze ważniejsze jest to, czego nam absolutnie nie wolno robić.
Właśnie. Nasz materiał podaje świetną listę, dokładnie 5 błędów, które gwarantują katastrofę i 5 skutecznych strategii z ich neurologicznym uzasadnieniem. Przyjrzyjmy się najpierw tym błędom, bo jak to czytałam, miałam poczucie, że te błędy to jest po prostu zbiór absolutnie klasycznych, tradycyjnych metod wychowawczych. Czego nie tykać w czerwonym oknie?
Trochę już o tym wspomnieliśmy. Błąd numer jeden, który dokument tutaj bardzo szczegółowo wymienia i tłumaczy, to jest jakakolwiek próba racjonalnego tłumaczenia i dyskutowania, kiedy uczeń jest w czerwonej strefie.
Czyli to słynne nauczycielskie: weź się uspokój i zastanów nad tym, co robisz.
To jest neurologiczna katastrofa. Dlaczego? Bo w czerwonym oknie te wszystkie ośrodki mowy w mózgu, wiesz, obszar Broki, ośrodek Wernickiego, one są przytłumione. Słowa dorosłego w takim momencie brzmią dla przerażonego dzieciaka po prostu jak jakiś niezrozumiały, groźny szum, który tylko potęguje jego lęk. Oczekiwanie, że wściekły trzynastolatek zrozumie logiczny wykład o regulaminie, jest kompletnym absurdem.
Dobrze, a co z naszą postawą? Naszym zachowaniem?
I tu wchodzimy na drugi fatalny błąd, czyli eskalację z naszej strony. Kiedy dorosły podnosi ton głosu, domaga się natychmiastowego kontaktu wzrokowego, patrz na mnie, kiedy do ciebie mówię. Albo ostro wkracza w taką fizyczną przestrzeń osobistą dziecka.
Żeby po prostu wymusić ten swój autorytet.
Właśnie. Układ nerwowy człowieka bez przerwy skanuje otoczenie. To jest ten niesamowity proces, który nazywa się neurocepcją. I teraz wyobraź sobie, dorosły napina mięśnie, obniża głos na taki groźniejszy, patrzy z góry na przykład przebodźcowanego ucznia z ADHD. Neurocepcja tego dzieciaka nie widzi autorytetu. Ona widzi ostateczny dowód, że atak dużego drapieżnika właśnie się rozpoczął. To jest czyste dolewanie benzyny do pożaru.
To jest trochę przerażające, jak zdasz sobie sprawę, że cały ten nasz stary system opierał się dokładnie na tym, na wymuszaniu wzrokowym i takim groźnym, stanowczym tonie.
Tak było.
No dobra, skoro wiemy, że nie możemy absolutnie wdawać się w dyskusję i nie możemy zgrywać groźnego autorytetu, to przejdźmy może do tych mitycznych 5 strategii działania. Co w zamian daje nam ta neurobiologiczna poduszka ratunkowa? Bo zastanawiam się, czy to nie jest tylko taka czysta teoria.
Mego układu nerwowego.
Brzmi nieźle, ale jak to wygląda w praktyce?
Dość fizjologicznie. Jesteśmy w końcu istotami społecznymi. Mamy ten ogromny system neuronów lustrzanych. Kiedy nauczyciel świadomie w tej gorącej chwili spowalnia swój oddech, robi długie, głębokie wydechy, rozluźnia swoje ramiona i zaczyna mówić dużo wolniej, on dosłownie wysyła sygnał bezpieczeństwa bezprzewodowo.
Bez słów.
Tak. Wprost do nerwu błędnego, tego zdenerwowanego dziecka. I jeszcze zanim padnie choćby jedno mądre słowo, ich ciała jakby rozmawiają ze sobą. Ciało dorosłego mówi: hej, nie ma tu żadnego lwa, jesteśmy bezpieczni. I serce dziecka po minucie czy dwóch autentycznie zaczyna zwalniać, synchronizując się z tym wolniejszym rytmem dorosłego.
O rany, to jest niesamowite. Czyli zamiast wymagać od dziecka, któremu właśnie zawalił się cały system, żeby ono nagle wzięło ten mityczny, głęboki oddech, nauczyciel sam staje się tym oddechem. To w ogóle zmienia wszystko. A co z samym otoczeniem? No bo uczeń w tym czerwonym oknie jest przecież okrutnie przebodźcowany.
I to naturalnie prowadzi nas do drugiej z wymienionych strategii, czyli do natychmiastowej redukcji jakiegokolwiek obciążenia, czy to sensorycznego, czy poznawczego. Kiedy wiesz, że silnik ewidentnie płonie, odcinasz wszystko, co go jeszcze grzeje.
Jasne.
W praktyce szkolnej to oznacza na przykład wyciszenie całej klasy, jeśli to możliwe. Może to być po prostu zgaszenie tych okropnych, mocnych żarzeniówek. Próbujemy też jak najbardziej zredukować obciążenie tej pamięci operacyjnej ucznia. Zamiast budować złożone zdania warunkowe, rzucasz krótki, najprostszy komunikat. Na przykład: widzisz, że ci teraz trudno. Jestem tu. Koniec. Tylko tyle.
A trzecia opcja z naszego materiału brzmi dla wielu chyba dosyć nieintuicyjnie. Wykorzystanie tego układu proprioceptywnego, czyli po prostu praca z czuciem głębokim w ciele.
Tak, to jest fenomenalne podejście. Nasz dokument świetnie to wyjaśnia. Wejście całego układu w te czerwone, wysokie obroty buduje w człowieku wręcz kolosalne pokłady napięcia w mięśniach. Więc próba zmuszenia ucznia w tym stanie do, wiesz, grzecznego siedzenia na krześle, to jest dosłownie walka z prawami fizyki.
A my mamy mu zaproponować tak zwaną ciężką pracę.
Dokładnie. Ciężka praca w cudzysłowiu. To może być poproszenie go o przepchnięcie jakiegoś biurka z kąta w kąt. Albo przeniesienie dużej, ciężkiej sterty książek na drugi koniec sali. Fizyczna aktywność, która mocno obciąża stawy, generuje uziemiające sygnały prosto do mózgu i to niesamowicie szybko rozprasza ten szkodliwy nadmiar adrenaliny.
Oho, ale tu znów, przepraszam, wejdę ci w słowo jako ta krytyczna strona.
Proszę bardzo.
No bo słuchaj, uczeń w klasie urządza absolutną demolkę, rzuca jakimiś zeszytami po oknach, a ja, jako autorytet, mam z nim wspólnie relaksująco oddychać i grzecznie prosić o poprzenoszenie mi książek po sali, gdzie tu w ogóle jest jakakolwiek, kara, sprawiedliwość, zasady.
I tu trafiamy w sedno. To jest obawa, którą słyszymy za każdym razem. Ale odpowiedź tkwi w osi czasu. Wszystkie te strategie oddech, redukcja bodźców, ciężka praca stosujemy tylko i wyłącznie w tym czerwonym i ewentualnie późnym żółtym oknie, czyli wtedy, kiedy trwa ten najgorszy aktywny kryzys.
Aha.
My wtedy absolutnie nie uczymy i nie wychowujemy. Wtedy zachowujemy się jak strażak. My po prostu ratujemy system przed fizycznym załamaniem się. Cała ta nauka zasad szkolnych, te wielkie pogadanki, analizowanie, co zrobiłeś źle i w ogóle ponoszenie konsekwencji – To wszystko musi poczekać, aż to dziecko wróci bezpiecznie do zielonego okna.
Jasne, bo dopiero wtedy potrafi zrozumieć słowa.
Dokładnie. Jeśli na siłę próbujesz wyciągać konsekwencje w oknie czerwonym, no to ty wcale nie prowadzisz jakiegoś pedagogicznego procesu wychowawczego. Ty w tym momencie po prostu brutalnie atakujesz kogoś, kto jest w biologicznym szoku.
O rany. To jest wybitna perspektywa. Nie wychowujemy pośrodku płonącego pożaru, my go najpierw gasimy.
Tak.
Zastanawia mnie jednak jedna rzecz. To jest gigantyczny ogrom wiedzy. Wiedzy, która, nie oszukujmy się, wymaga kompletnej przebudowy swoich starych nawyków u samych dorosłych. I tak, dochodzimy chyba do finałowego elementu naszej mapy, który spina to niezwykłą klamrą.
Checklisty.
Właśnie. Cała ta neurologia, nerwy błędne, te skomplikowane strategie, to fantastycznie brzmi w teorii. Ale przychodzi ten deszczowy, fatalny poniedziałek, 8 rano, i to zderza się ze ścianą brutalnej rzeczywistości szkolnej. Nasze źródło daje nam ten ratunek ośmiopunktowy, prosty checklist codzienny. Czym on właściwie jest?
No, bezwzględna wręcz rutyna to jest nasza jedyna tarcza w zderzeniu z takim chaosem. Ten checklist to po prostu minimum do odhaczania każdego poranka. Ma z nas zdjąć obowiązek ciągłego myślenia. Pierwszy i kluczowy punkt. Nasz własny stan.
Znaczy dorosłego.
Tak. Codzienne skanowanie. Czy ja sam w ogóle zaczynam ten dzień w zielonym oknie? No bo wyobraź sobie, jeśli nauczyciel jest potwornie zestresowany, niewyspany, zły na cały świat, to jego zdolność do tej koregulacji ucznia, no, jest równa zeru. I on musi mieć tego świadomość jeszcze zanim w ogóle dotknie klamki od sali.
To brzmi dosłownie jak ta żelazna instrukcja z samolotu. W razie awarii najpierw załóż maskę tlenową na swoją twarz, a dopiero potem dziecku.
Dokładnie tak to działa.
A co jest dalej na liście?
Kolejny krok to taka bazowa fizjologia samego ucznia. Wiesz, zanim my w ogóle zaczniemy analizować to pod kątem jakichś deficytów psychologicznych, trzeba odhaczyć absolutne podstawy. Czy to dziecko cokolwiek dzisiaj zjadło? Czy spało w nocy? Albo czy nie było przed chwilą narażone na jakiś ostry stres jeszcze w domu? Bo uwierz mi, często to czerwone okno u ucznia to wcale nie jest żadne nieposkromione ADHD. To jest tylko i wyłącznie gigantyczny głód połączony ze zmęczeniem organizmu.
Podstawowe potrzeby z piramidy Maslowa.
Właśnie. A trzeci taki kluczowy filar z tej checklisty to na przykład proaktywne planowanie tak zwanych przerw regulacyjnych. My w tym systemie nie siedzimy i nie czekamy biernie, aż komuś ten system po prostu imploduje. My z góry narzucamy, że co jakiś czas jest powiedzmy minuta swobodnego ruchu czy chwila absolutnego wyciszenia. I robimy to tylko po to, żeby ten układ nerwowy cały czas sztucznie wręcz przytrzymywać w zielonym oknie.
Na autopilocie, kiedy nam już po prostu brakuje sił poznawczych.
Zdecydowanie tak.
I musimy też głośno powiedzieć, o jaką stawkę my tu w ogóle gramy w tym dokumencie. Bo odkodowując ten układ nerwowy, no my nie tylko zapewniamy po prostu cieszę na jakiejś lekcji matematyki, my ratujemy taką podstawową godność dzieci neuronietypowych, ściągając z nich w końcu tę fatalną łatkę dzieci z gruntu złych.
Zdejmujemy brzemię winy.
Dajemy im sygnał, że ich ciało to nie jest ich wróg. Ale wiesz co? Równie mocno ratujemy też godność i psychikę samych dorosłych, tych opiekunów. Nauczyciel, który wcześniej się totalnie wypalał i zdzierał gardło, żeby wyegzekwować posłuszeństwo, dostaje mapę i staje się takim, wiesz, kompetentnym nawigatorem dla mózgu tego ucznia, a nie po prostu bezradnym ochroniarzem, który próbuje ratować porządek na korytarzu.
A to z kolei prowadzi nas do jeszcze jednej, powiedzmy, trochę szerszej refleksji, która wykracza poza ten materiał. Przez cały czas analizowaliśmy tutaj głównie edukację, szkołę. Relacja uczeń-nauczyciel, dzieci ze spektrum i z ADHD. Ale warto zastanowić się nad czym więcej. Przecież nasz ludzki układ nerwowy absolutnie nie ewoluuje ani nie zmienia się diametralnie w magiczny sposób tylko dlatego, że właśnie skończyliśmy 18 lat i założyliśmy poważny garnitur.
O kurczę, no masz rację.
Zastanówmy się więc przez chwilę, jak wyglądałyby na co dzień nasze relacje zawodowe w biurach. Albo jak potoczyłyby się wyjątkowo napięte negocjacje z klientem. Co ze szczerą, trudną rozmową o podwyżkę z szefem. A nawet co z jakąś okropnie zaciekłą kłótnią z własnym partnerem w domu? Gdybyśmy zamiast od razu rzucać się sobie do gardeł i atakować swoje wzajemne intencje, zaczęli patrzeć na drugiego dorosłego przez pryzmat tych samych biologicznych okien regulacyjnych.
To jest genialne.
Co by się faktycznie stało, gdybyśmy w tej największej chwili złości w kłótni potrafili zauważyć, że nasz mąż czy żona, no, ten człowiek już nie mówi do nas z poziomu kory przedczołowej. I że to jest moment, w którym jego ciało migdałowate całkowicie przejęło kierownicę.
Wtedy nie krzyczysz głośniej, żeby udowodnić mu swoją rację.
Dokładnie. Zamiast dolewać oliwy do ognia, wykrzykując logiczne i tak argumenty, moglibyśmy zredukować napięcie, po prostu obniżyć ten ton głosu i zwyczajnie przeczekać, aż układ nerwowy partnera wróci z powrotem do bezpiecznego zielonego okna.
Myślę, że to mogłoby uratować niejeden związek.
Zdecydowanie. Być może wtedy zrozumielibyśmy też, że ta wiedza o neurobiologii to jest coś znacznie, znacznie głębszego niż tylko narzędzie do zarządzania hałasem na lekcjach fizyki. To jest w zasadzie uniwersalna instrukcja obsługi nas samych, instrukcja obsługi człowieka jako takiego. I z tą głęboką myślą zostawiamy dzisiaj wszystkich po drugiej stronie. Do usłyszenia następnym razem.